Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15, członek komisji Amber Gold, prawnik, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze.
Na początek krótki komentarz do tych zmian, które zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość w rozmaitych ustawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości.
No z pewnością krok w dobrą stronę. Jak M. Tomasz, jak nie dotknę, to nie uwierzę. To znaczy czekam na projekty na stronie sejmowej, aby się z nimi zapoznać. Natomiast z tych informacji medialnych ja kibicuję tym rozwiązaniom.
A jak to będzie z tą publikacją orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego? Czy jest jakiś kłopot prawny z tym wszystkim, czy nie ma?
Ja się dziwię, że do tej pory nie zostało to uczynione, ponieważ mamy zupełnie inny stan prawny niż wówczas, kiedy to Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dzisiaj mamy trzy ustawy, które tą samą materię, co wówczas jedna ustawa, regulowały. I te orzeczenia są bezprzedmiotowe w dzisiejszej sytuacji prawnej. To jest historia prawa. Bardzo wspaniała dziedzina.
To prawda, że to jest pewno wspaniała dziedzina wiedzy. W studiu jest Paweł Bobołowicz.
Dzień dobry jeszcze raz.
Jest artykuł, pan pewno nie przeczytał, Kuriera Wnet.
Artykuł
Pawła Bobołowicza, kto i dlaczego zagrał naszym bezpieczeństwem. Paweł teraz główne tezy tego artykułu przedstawi. Tam w tym artykule jest pan negatywnym bohaterem.
Po raz kolejny zresztą pana posła typuję jako na negatywnego bohatera, ale może nie tak do końca.
A, miło mi.
No tak, mamy wspólne tutaj korzenie lubelskie, więc może łatwiej nam będzie o tym porozmawiać. Panie pośle, może nie chodzi o to, żeby streścić artykuł, ale właściwie jedna z najważniejszych rzeczy, czy ta teza też zawiera się w pewnym sensie w tym pytaniu w tytule. Ja jednak mam takie wrażenie, że poprawka ustawy do Instytutu Pamięci Narodowej, ta poprawka zdecydowanie wpłynęła negatywnie na wizerunek Polski, wbrew intencjom, jak rozumiem, bo miała przecież doprowadzić do obrony wizerunku. Właściwie chyba wszyscy już dzisiaj krytykują tą nieszczęsną poprawkę. Wczoraj Paweł Kukiz na antenie naszego radia też już nie był skłonny za bardzo bronić. Mówił o tym, że należy wnieść jakieś zmiany. Nawet mówił o tym, że spotka się z ambasadorem Deszczycą, żeby rozmawiać na temat tych zmian. Wydawało mi się zawsze, że ustawa się pisze i przygotowuje się wszelkie opinie, wnioski i co, do czego ona ma doprowadzić przed jej uchwalaniem, a nie po uchwaleniu. W związku z tym właściwie, dlaczego ta ustawa tak szybko została uchwalona? Co zdecydowało o tym, że właśnie w tym momencie się pojawiła, a nie w jakimś innym? I jak to jest możliwe, że 2 lata pracowaliście nad tą ustawą? Okazuje się, że ustawa jest bublem prawnym. Przypomnę, że nawet minister Ziobro wczoraj jako prokurator generalny skierował zastrzeżenia do tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, czyli właściwie chyba już nikt jej nie broni.
Już śpieszę tłumaczyć. Po pierwsze, my nie złożyliśmy żadnej poprawki, tylko złożyliśmy projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, dokładnie na początku lipca, to był bodajże 6 albo 7 lipca 2016 roku. I to była materia tylko dotycząca kwestii zadań Instytutu Pamięci Narodowej, artykułu 1 i definicja legalna zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. Natomiast jeśli chodzi o tempo tych prac, bo tutaj też to się pojawiło, no ja nie wiem, czy to tempo było takie bardzo szybkie. Mamy lipiec 2016 roku, kiedy składamy projekt ustawy. Następnie rząd kompletnie w oderwaniu od nas składa ten słynny projekt ustawy o IPN-ie i o grobach. Tam się zawierały te elementy, które wywołały to napięcie międzynarodowe z Izraelem, bo nasza ustawa w żadnej mierze nie dotykała tematyki żydowskiej, no chyba, że patrzymy na uzasadnienie, bo tam również wspomnieliśmy o udziale ukraińskich nacjonalistów w Holokauście. Ustawa ma pierwsze czytanie we wrześniu 2016 roku, następnie jest skierowana do komisji. Kończą się prace komisji 8 listopada 2016 roku i ustawa leży w zamrażarce do stycznia 2018 roku.
I dlaczego nagle zostaje wyciągnięta to w jest tym, pytanie, a nie innym momencie
to jest
z tej
pytanie. Ja powiem tak, 8 listopada 2017 roku, dosłownie równo rok po tym, jak zakończyły się prace komisji, ta ustawa była przedmiotem porządku obrad Sejmu, ale na pół godziny przed rozpoczęciem porządku marszałek Sejmu wyrzucił ten punkt z porządku obrad. My to oprotestowaliśmy i na tym w zasadzie skończyły się prace nasze. Ja sam byłem przekonany, że ta ustawa już po prostu jest w tak głęboki, na tak głębokiej półce zamrażarki marszałka Sejmu, że nie ma sensu w ogóle o to walczyć. My walczyliśmy wcześniej o to, w styczniu złożyliśmy wniosek o dopisanie do porządku dziennego 25 maja było głosowanie na ten temat w Sejmie i PiS i Platforma były przeciwne, aby procedować nad tym projektem ustawy, a za procedowaniem był PSL, nasz klub i Nowoczesna. Taka bardzo dziwna koalicja z jednej i z drugiej strony. I nagle nie wiedzieć czemu na początku stycznia, 20 bodajże chyba 4 stycznia, ja sam osobiście dowiedziałem się od szefa biura prawnego naszego klubu, że ten projekt jest w porządku dziennym. Oczywiście ja do wszystkiego podchodzę z dużym dystansem, tak jak mówiłem na początku, ja jestem Tomasz, jak nie dotknę, to nie uwierzę. Twierdziłem, że i tak ten projekt spadnie. Nie byłem pewien, że to się w ogóle uda. No ale został przeprocedowany. Kto podjął decyzję w takim razie? No decyzję podjął marszałek Sejmu albo przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan wicemarszałek Terlecki. To są osoby, które ewentualnie za tą kwestię odpowiadają. Natomiast jeśli chodzi o awanturę międzynarodową, no to tylko i wyłącznie ten segment dotyczący ochrony godności narodu polskiego, to co zostało przygotowane i to co było firmowane przez pana wiceministra Patryka Jakiego. To, że dzisiaj wycofują się z pewnych elementów, bo było od samego początku wiadome. Proszę zerknąć na wywiady ze mną i pytania, czy ta regulacja będzie skuteczna. Ja mówię od razu, nie ma czegoś takiego jak kognicja wszechświatowa. Nie da się skutecznie egzekwować prawa, jeśli zakładamy, że inne państwa będą ścigać za pomawianie narodu polskiego.
Czyli nawet ustawa, z której pan się cieszył, że weszła na forum Sejmu, jednak nie do końca spełnia dzisiaj już też i pana, rozumiem, jakby wizję tej ustawy.
Były dwie ustawy tak naprawdę.
No i rozumiem, że jednak coś się wydarzyło po drodze, że ten ostateczny rezultat jest taki, że dzisiaj właściwie wszyscy by się od tego chcieli odciąć, a warto może przypomnieć, że właściwie w momencie, kiedy Sejm głosował, to wszyscy zagłosowali za, a ci, którzy chcieli zamanifestować brak swojego poparcia, nie zagłosowali przeciwko, tylko się wstrzymali. Ale drugi aspekt związany z bezpieczeństwem, bo jednak próbuje pan wskazać na to, że tylko jest ten problematyczny element dotyczący kwestii Żydów, ale nie do końca przecież tak jest. Ta część dotycząca Ukraińców, przypomnijmy, że przygotowywana przez waszych ekspertów, kto był tymi ekspertami?
Może pan... no, przede wszystkim ja. Cała treść normatywna jest pod mojej ręki. Natomiast kwestię uzasadnienia konsultowałem z profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Włodzimierzem Osadczym.
A rola profesora Partacza?
Żadna. Ja pana profesora Partacza raz spotkałem, siedząc niedaleko niego, też na Kulu. Natomiast nigdy osobiście się nie spotkaliśmy, a tym bardziej w pracach sejmowych nie brał udziału. Był rzeczywiście wymieniony przez pana przewodniczącego Piotrowicza, natomiast na posiedzeniu komisji go jako żywo nie było.
Ale to był ekspert, który na tą komisję został zaproszony.
Tak,
ja go zgłosiłem,
ponieważ pan profesor Osadczy twierdził, że może się pojawić, więc prewencyjnie zgłosiłem, natomiast nie przybył, nie było go, nie brał żadnego udziału w pracach nad tym projektem ustawy. W przygotowaniu uzasadnienia do ustawy rzeczywiście pan profesor Osadczy brał udział, pomógł mi jako historyk. Bo
który, rozumiem, rekomendował też, też profesora Partacza, który się nie pojawił. Przypomnę, tak. Profesor Partacz, zresztą z którym pan częściej występuje i miał pan kontakt między innymi chyba na konferencji w Lublinie. Się no
właśnie to
pamiętam.
Jest jedyny kontakt mój, o którym mówiłem na Kulu.
Profesor Partacz to osoba, która jeździ na okupowany Krym na zaproszenie Federacji Rosyjskiej wbrew jasnemu stanowisku państwa polskiego co do pobytu na Krymie. No i myślę, że chyba żaden przyzwoity obywatel Polski nie skorzystałby teraz zaproszenia Federacji Rosyjskiej, żeby pojechać na Krym. No zdarzają się tacy politycy, ale to myślę, że nawet w pana formacji jest to jednak nierealne, żeby działać wbrew jasnemu stanowisku państwa polskiego.
Ja powiem w ten sposób, ja nie byłem organizatorem tego spotkania. Pojawiłem się tam w zasadzie jako gość i zostałem poproszony jako poseł, żebym zasiadł wśród panelistów, przy czym pomysł się pojawił w chwili, kiedy wszedłem na salę. Nie byłem wcześniej proszony.
Minister Cichocki opuścił tak dosyć w napiętej atmosferze to spotkanie.
To prawda. Bardzo dziwna atmosfera panowała, rzeczywiście mogę potwierdzić.
A to jakie spotkanie teraz jest w Lublinie? To
była dyskusja w maju, czerwcu ubiegłego roku.
W ubiegłym roku przygotowana w ramach takiego międzynarodowego ośrodka debaty publicznej pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych postawą pana ministra Cichockiego pokazało, że ta debata nie do końca spełniła oczekiwania. Była w głównej mierze organizowana właśnie przez profesora Osadczego, o którym tutaj rozmawiamy, czyli jednak tej osoby, która konsultowała też w jakiś stopniu. Rozumiem, że uzasadnienie ustawy tej zmiany do
uzasadnienie ustawy o IPN-ie. Nie jest treścią normatywną, to jest tylko i wyłącznie ten element, który ma wytłumaczyć, czemu dana zmiana prawa ma służyć.
Zgodzi się pan poseł, że w takim razie w ogóle ta zmiana ustawy o IPN nie przyniosła niekorzystny, przynajmniej ja uważałbym, że odwrotny skutek od zaplanowanego?
Jeśli patrzymy globalnie, bo mówimy o dwóch projektach ustaw, które zostały
podczas prac komisji. Ale powiedzmy o tym, co zostało przyjęte.
Tak, ale też wytłumaczmy, bo skupiamy się na elemencie ukraińskim, natomiast awantura jako żywo jest z środowiskami żydowskimi.
No nie, prezydent jednak zakwestionował akurat przepisy dotyczące kwestii ukraińskiej. Przypomnę, że prezydent
zakwestionował.
No ale to są dwa bardzo ważne przepisy dotyczące takich ram czasowych zbrodni ukraińskiej. Ukraińskich nacjonalistów, rok 25-50. A właśnie, może pan poseł wie, dlaczego 25-50? Bo to jest bardzo ciekawe, jak do tej pory nikt nie potrafił znaleźć odpowiedzi na to pytanie, łącznie z wybitnym historykiem profesorem Żurawskim, Welgrajewskim.
Ale on nie jest historykiem.
Politologiem, tylko... przepraszam bardzo. Właśnie. Tak, no ale specjalistą spraw polsko-ukraińskich. Dlaczego akurat takie ramy czasowe? No,
takie ramy zostały przyjęte z kilku powodów. Przede wszystkim z takiego powodu, że ten ruch nacjonalistyczny ukraiński zbrodni już dokonywał podczas trwania II Rzeczpospolitej.
Za który II Rzeczpospolita ścigała ukraińskich nacjonalistów. Tak. Przypomnijmy, że Stepan Bandera siedział.
Ścigała i też nie przeszkadza to, żeby ramy czasowe były od wybuchu rewolucji październikowej. Czyli od 6 listopada 1917 roku.
No to mimo, że wtedy państwo 17 Polski... roku. Też byli ukraińscy nacjonaliści.
Można, trzeba było się do nas zgłosić, byśmy na ten temat przedyskutowali. Ja się absolutnie nie upierałem. Proszę mi wierzyć, że jeśli chodzi o czasówkę, nikt tego tematu nie podnosił podczas prac komisji. Ja byłem bardzo chętny ten czas albo zwężyć, albo wydłużyć. To naprawdę nie było istotne. Można było przyjąć 29 rok, można było przyjąć rok 32, można było przyjąć rok 1918. Naprawdę to nie ma większego w mojej ocenie znaczenia dla badacza. Natomiast jaka jest najistotniejsza kwestia? Ja rozmawiałem w październiku ubiegłego roku z panem ministrem Patrykiem Jakim. Gdzie leży problem, że ten projekt ustawy jest w żaden sposób dalej nie procedowany w Sejmie? I podczas tej rozmowy dowiedziałem się właśnie, że ze względu na kwestie ukraińskie, natomiast kwestie dotyczące relacji polsko-żydowskich, państwowych, Polska i Izrael, ale również z środowiskami żydowskimi, no były mi znane, bo pisma od tych środowisk, czy wręcz od naszego MSZ-u, podpisane przez pana ministra Witolda Waszczykowskiego, były kierowane do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której jestem wiceprzewodniczącym, i tam te wszystkie argumenty, z którymi opinia publiczna zapoznała się pod koniec stycznia, czyli kwestią ograniczenia możliwości wolnej dyskusji na temat udziału Polaków w Holokauście, znalazło się. Ja pytałem wprost pana ministra Jakiego, czy to czasem nie jest kwestia tych relacji polsko-izraelskich. Wówczas dostałem jednoznaczną odpowiedź, iż dwukrotnie rozmawiał z panią ambasador Azari i dwukrotnie pani ambasador wyraziła aprobatę dla takiego, a nie innego kształtu ustawy i ewentualne uwagi, które były przez nią formułowane, zostały naniesione do projektu ustawy. My wiedzieliśmy, że może być napięcie na linii Polska-Izrael, natomiast zaufaliśmy Patrykowi Jakiemu.
Czyli jednak bubel prawny.
No, z tej perspektywy z pewnością tak, tylko mówię, to nie był nasz projekt ustawy, tylko to był projekt rządowy. Minister Jaki zapewniał, że środowiska żydowskie i państwo Izrael akceptuje to rozwiązanie, no a potem zderzyliśmy się w zasadzie jeden dzień po uchwaleniu z wystąpieniem pani ambasador Azari w Auschwitz, gdzie jednoznacznie potępiła te rozwiązania i pokazała, że żadnego porozumienia absolutnie nie ma.
Tylko Paweł Bobołowicz koncentruje się na tej części ukraińskiej i na tym zapisie, który wprowadził do ustawy ruch Kukiz 15. Więcej miałeś zarzutów, jeśli chodzi o ten zapis.
Tak, oczywiście. W tym zapisie od strony merytorycznej jest zdecydowanie więcej błędów. Ciężko jest zgodzić się z panem posłem, że to wszystko jedno, czy od 25 roku, czy od 17, bo jeżeli rozmawiamy o zbrodniach, no to raczej lekki ton przesuwania granicy i daty wydaje się co najmniej zaskakującym i to raczej chyba tak nie powinno wyglądać. Raczej chyba powinniśmy wiedzieć, czego i w jaki sposób chcemy ścigać. Pan poseł na pewno doskonale o tym wie, że jednak kwestia ukraińskiego nacjonalizmu też nie jest w żaden sposób zdefiniowana i to pojęcie w takiej rozciągłej perspektywie. Wczoraj nawet Paweł Kukiz mnie zaskoczył, bo zaczął mówić, że faktycznie są i dobrzy nacjonaliści, i źli nacjonaliści, że może to sformułowanie jednak nie było dosyć dobre, więc to kolejny chyba kolejny błąd tej nowelizacji, który nie do końca
proponuję się wczytać w definicję legalną zbrodni ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką. Tam jest kwestia koniunkcja, a nie alternatywy, to znaczy za zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i ukraińskich formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką uważamy nie sam nacjonalizm ukraiński, przynależność, ale dokonanie konkretnych czynów. Czyli mówiąc wprost, można być ukraińskim nacjonalistą, natomiast jeśli dana organizacja nie dokonywała zbrodni, jeśli w swoim programie nie miała eksterminacji ludności polskiej, żydowskiej, czeskiej, ormiańskiej, słowackiej, to nie jest kwalifikowana jako przedmiot trzeciego zadania Instytutu Pamięci Narodowej. Musi następować kumulacja tych rzeczy. Trzeba być ukraińskim nacjonalistą, być członkiem formacji kolaborujących z III Rzeszą Niemiecką i dokonywać zbrodni, w tym przyjętym okresie czasu 1925-1950. Podczas pracy nad tym projektem ustawy zabrał głos właśnie tego rzeczonego 8 listopada. Dziwię się, że właśnie dziennikarze w ogóle do tego elementu się nie odnoszą. Zastępca prokuratora generalnego, szef Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, powiedział bardzo znamienne słowa, o których wszyscy zapominają. Proszę państwa, jeśli nie przyjmiemy tego projektu w takim kształcie, to stawiamy pod znakiem zapytania 48 postępowań, które toczą się w tej chwili w pionie śledczej Instytutu Pamięci Narodowej.
Ale to też jest bardzo ciekawe, bo jednak, panie pośle, te postępowania się toczyły, czyli poprzednie ramy prawne dawały możliwość ścigania zbrodniarzy, także zbrodniarzy ukraińskich. Jest tworzenie mitu tak naprawdę, że nie można było na podstawie przepisów prawnych obowiązujących w Polsce ścigać ukraińskich zbrodniarzy, więc właściwie mamy
Tylko to nie było naszym celem.
Ale można było ich ścigać.
Można ich było ścigać.
I można było ich pociągnąć do odpowiedzialności
przez ostatnie 25 lat. Nie znajdzie pan żadnej mojej wypowiedzi, gdzie ja mówię, że nie można było ścigać. Artykuł 1 ustawy o IPN-ie mówi o zbrodniach dokonanych przez nazistów, przez komunistów i innych zbrodniach popełnionych na narodzie polskim. I właśnie ta trzecia kategoria, inne, zawierały właśnie ten element ukraiński do tej pory. Natomiast chodzi przede wszystkim, w mojej ocenie, o element prewencyjny, to znaczy, aby Polska jednoznacznie potępiła te zbrodnie, aby też Polska nie była areną do ewentualnych prowokacji rosyjskich w tej materii.
No ale panie pośle, uzyskaliśmy absolutnie odwrotny efekt, bo
uzyskaliśmy absolutnie odwrotnego efektu.
Jak widać, od ponad miesiąca toczy się dyskusja wokół Polski, też wokół tego aspektu.
Ja nie słyszę w ogóle argumentu dotyczącego Ukrainy, jeśli chodzi o aspekt międzynarodowy.
No to być może to jeszcze gorzej o tym świadczy, że pan poseł po prostu nie czyta tych wypowiedzi, które dotyczą kwestii ukraińskiej.
Ale to chyba tylko na Ukrainie,
rozumiem, że moich artykułów pan poseł też akurat nie przeczytał pod tym kątem. Rozumiem, że Żurawski Belgrajewski nie jest dla pana odpowiednim ekspertem, bo nie jest jednak historykiem. Rozumiem, że Jan Olszewski jest osobą, która też nie zna tych kwestii, a przecież on pierwszy wypowiedział się na ten temat i że te zastrzeżenia się nie pojawiły, a właśnie we wszystkich tych aspektach jest podnoszona kwestia ukraińska. I przypomnę, że podstawowe przepisy, które zostały zakwestionowane czy przesłane, wzbudziły wątpliwości prezydenta Rzeczypospolitej, jednak dotyczą kwestii akurat związanych...
Skupmy się na tym.
Jednak kwestii związanych z Ukrainą. Panie pośle, dlaczego tylko właściwie jedna narodowość jest wymieniona w tej ustawie. Dlaczego nie ma mowy to, co Kukiz 15 zresztą bardzo często podkreśla, że zbrodnie nazistowskie to nie są zbrodnie jakieś absolutnie fikcyjne, tylko zbrodnie akurat niemieckie. Ale w tej ustawie nie pada sformułowanie, że to są zbrodnie niemieckie, jedynie jest mowa o ukraińskich nacjonalistach. Czyli jest to jedyne odniesienie do jedynej narodowości. Czytając właściwie ten zapis, można mieć wrażenie, że za zbrodnie popełnione w XX wieku odpowiada tylko jeden naród, czyli odpowiadają Ukraińcy.
Jeśli chodzi o komunizm czy nazizm, komunizm miał charakter ponadnarodowy. Nie trzeba było być Rosjaninem, żeby być komunistą. To samo dotyczy zbrodni nazistowskich. Mieliśmy reżimy nazistowskie w wielu państwach Europy. Między innymi no, te formacje ukraińskie też podpadają właśnie pod zbrodnie nazistowskie. Natomiast zbrodnie dokonywane przez Ukraińców no, mają charakter taki, a nie inny. To było podyktowane nacjonalizmem ukraińskim. Oni to robili w konkretnym celu. Celem było budowanie wielkiej Ukrainy, a tą wielką Ukrainę budowało się na czystce etnicznej, głównie wymierzonej w ludność polską. No, tego nie zmienimy. Nazizm miał charakter oczywiście w zdecydowanej mierze oczywiście narodowości niemiecką, ale pamiętajmy, również byli Austriacy. Te największe, bym powiedział, najpodlejsze zbrodnie dokonywane na ziemiach chociażby polskich, były dokonywane przez Austriaków. No i tu nie możemy przypisywać tylko i wyłącznie narodowi niemieckiemu, ale trzeba było całą serię wypisać. No, mieliśmy takiego nazistę na przykład belgijskiego Leona de Grela, który ukrywał się do końca życia w Hiszpanii. Miała charakter ponadnarodowy. Natomiast no, proszę mi pokazać zbrodnię dokonaną przez banderowców, gdzie mordercą podczas ludobójstwa no, był nie Ukrainiec. No, takich sytuacji akurat specjalnie nie ma.
Tutaj mamy skomplikowaną sprawę z punktu widzenia też określenia przynależności państwowej tych osób. Ale panie pośle,
ale
wracając...
Ja do jednej rzeczy jeszcze muszę powiedzieć. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej Sejmu i Komisja Ustawodawcza przygotowywała odpowiedź na skargę pana prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. I tam bardzo ciekawa opinia Biura Analiz Sejmowych, która jednoznacznie zbija argument pana prezydenta, czy też wątpliwości, które pan prezydent wyraził. Powiedzmy, jakie wątpliwości? Pan prezydent przyczepił się, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, do kwestii semantyki pojęć. To znaczy, zakwestionował określenie Małopolska Wschodnia i zakwestionował określenie ukraińscy nacjonaliści. Jeśli chodzi o to pierwsze pojęcie, czyli Małopolska Wschodnia, no w mojej ocenie pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest niekonsekwencja, bo mamy określenie Wołyń i Małopolska Wschodnia. Dlaczego pan prezydent tylko Małopolskę Wschodnią zakwestionował, a nie Wołyń? No bo jeśli już mamy wątpliwości co do określeń historycznych, ponadregionalnych, bo samo określenie Małopolska Wschodnia zawiera w sobie 5 województw II Rzeczpospolitej.
Natomiast, tych województw nie było w 1950 roku i pan jako prawnik doskonale sobie zdaje
to,
sprawę,
że, nie było,
że zderzenie pojęcia Małopolska Wschodnia z chociażby z zaproponowanymi granicami czasowymi
już powoduje semantykę przyjmować zachodnia Ukraina.
Powoduje, proszę pana, ta ustawa jest niemożliwa do wyegzekwowania.
Oczywiście, że jest możliwa do wyegzekwowania.
Ale to przed chwilą pan mówił, że jest bublem prawnym. To jest jeden z elementów...
Bubel dotyczy tej kwestii dotyczącej Żydów.
Czyli uważa pan, że wszystkie przepisy dotyczące Ukrainy są...
Ja jestem otwarty na krytykę, natomiast...
Dobre, no to ja może powołam się też na to biuro analiz prawnych.
Jeśli pan zero-jedynkowo podchodzi do tego, no to przykro. No to jest tak samo, jak nasi oponenci na świecie twierdzą, że no, był jakiś procent Polaków, którzy uczestniczyli w Holokauście. Z tego względu musimy jasno powiedzieć, że cały naród polski mordował Żydów. No ja się na coś takiego nie godzę.
Panie pośle, ale my nie rozmawiamy nad faktami historycznymi. Jeden z największych problemów tej ustawy to jest próba stworzenia takiego wrażenia, że osoby, które krytykują zmianę do ustawy o IPN-ie, stają się jednocześnie obrońcami zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Jest to kompletna bzdura, bo tak. Powiedzieliśmy sobie wprost i pan poseł się z tym zgodził, że na podstawie ustawy o IPN-ie bez tej zmiany można było ścigać bez żadnego problemu ukraińskich zbrodniarzy. Tutaj należałoby zadać pytanie.
Ale to nie był cel tej ustawy.
Być może po polskim prokuratorom, dlaczego tych zbrodniarzy ukraińskich przez lata nie ścigali, a przynajmniej nie ścigali w sposób efektywny.
skuteczny.
To jest skuteczny. I to jest jedna pewnie z podstawowych rzeczy. Druga sprawa, powołuje się pan na opinię Biura Analiz Sejmowych. Mhm. Wystarczy przeczytać protokoły z posiedzeń komisji, która przygotowywała tę ustawę, w której pan brał udział. Mhm. Przecież najwięcej zastrzeżenia i zarówno na etapie sejmowym, ale też później, kiedy ta ustawa trafiła do Senatu, właśnie zgłaszali eksperci Biura Analiz Sejmowych. To oni zwracali uwagę na pewne problemy w tych ustawach, których nie wzięliście pod uwagę. Odsyłam do protokołów.
Ale żywo uczestniczę, nie pamiętam te uwagi. I to były uwagi typu, w projekcie zapisaliśmy formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą. I uwaga była taka, proszę dopisać Trzecia Rzesza Niemiecka. Oczywiście, dopisaliśmy. Proszę zwrócić uwagę, ja byłem bardzo otwarty na wszelkie uwagi i sugestie, które były. Pamiętajmy, my przedkładamy pewną propozycję w toku prac parlamentarnych. Wszystkie głosy powinny być brane pod uwagę. Nam zależało tylko i wyłącznie na tym, aby stworzyć dobrą regulację prawną.
Powiedzmy o rezultacie tej dobrej regulacji prawnej.
Rezultat jest chociażby taki, że na przykład miasto Pabianice w moim okręgu wyborczym miało umowę partnerską zawarte z miastem Kuzniecowsk na Ukrainie. I ta umowa partnerska zakładała między innymi czczenie święt miast na przemian i bohaterów tych miast. W Polsce nie ma takiej tradycji, żebyśmy mieli bohaterów miast, mamy co najwyżej honorowych obywateli. I tam w tym sympatycznym mieście na Ukrainie bohaterami tego miasta jest Roman Szuchewicz i Stefan Bandera. No i efektem tej ustawy jest chociażby to, że te protesty społeczne, które były kierowane w stosunku do pana prezydenta Mackiewicza, prezydenta Pabianic, przyniosły taki efekt, że pan prezydent jednostronnie wypowiedział tą umowę partnerską z tym miastem.
Ja rozumiem, że wcześniej to, że Kuzniecow był patronem tego miasta, państwu nie przeszkadzało. To też swoją drogą jest bardzo ciekawe, że nie znam takiej aktywności pana posła, jeśli na przykład chodzi o kwestie dotyczące rosyjskich bohaterów i czczenia rosyjskich bohaterów.
Trzeba przejrzeć moją interpretację. Pan rektor jest po prostu nieprzygotowany do rozmowy.
Jaką regulację prawną pan poseł wprowadził w tej sprawie?
Regulacji prawnej nie, ale proszę popatrzeć na interpelację moje. Chociażby czczenie przez postkomunistów i ambasadora Federacji Rosyjskiej na ziemi świętokrzyskiej żołnierzy NKWD, którzy mordowali żołnierzy wyklętych i nauczycieli i wychowawców, którzy spędzili tam młodzież z lokalnych szkół, żeby uczestniczyć w tej Akademii Ku Czci Armii Czerwonej.
No i gdzie jest regulacja na ten temat, panie pośle? Gdzie są przygotowane jakiekolwiek wystąpienia?
Ale my mamy porządek prawny. Problem polega na tym, że
nad ustawą, która okazuje się nieefektywna, a przez dwa lata nie znaleźliście
czasu. Ja widzę efektywność
na
tej ustawy.
Tych spraw dotyczących chociażby NKWD.
Ja widzę efektywność tej sprawy. Problem jest taki, że my mamy bardzo dobre regulacje prawne. W Polsce nikt nie może propagować ideologii totalitarnych, a zwłaszcza komunizmu. Problem jest z egzekwowaniem tego prawa. Problem jest z tym, jak działa policja czy prokuratura. Ja w tej sprawie wysłałem pismo do ministra spraw wewnętrznych, jak się w tej sprawie policja zachowała, gdzie ambasador Federacji Rosyjskiej wraz z lokalnymi postkomunistami organizuje Akademię Ku Czci Armii Czerwonej, która okupowała Polskę.
I policja nie reaguje. Aleksandrowa.
Na przykład. Ale kwestia w ogóle, ja będę się tymi tematami zajmował i mam kilka tematów na tapecie. Jednym z takich jest kwestia na przykład rosyjskich instytutów w Polsce, sposób ich finansowania. To jest bardzo ciekawa kwestia i pytanie do organów państwa, jak tą kwestię realizują. Znaczy, proszę mi nie przypisywać w żadnej mierze działalności agenturalnej rosyjskiej. Ja sobie zdaję sprawę, jakim wielkim zagrożeniem dla Polski czy dla Ukrainy jest Federacja Rosyjska. Natomiast ważnym elementem jest kwestia tego, abyśmy w Polsce nie mieli do czynienia z prowokacjami rosyjskimi polegającymi na tym, że wyjdzie dwóch baranków z flagą czerwono-czarną i wywoła tym samym wielki ferment społeczny i nastawienie antyukraińskie.
Panie pośle, nie śmiałbym przypisywać panu żadnej działalności agenturalnej. Mogę mieć i mam i nie ukrywam swoich poglądów, bo uważam, że dziennikarstwo opiera się na rzetelności,
pięknie,
a nie obiektywizmie.
I
mam nadzieję i pozostaję w tej wierze, że posłowie Kukiz 15 jednak myślą o dobrze Rzeczypospolitej, możemy w tej ocenie się różnić. Chociaż jak patrzę na posłów wprowadzonych z waszej listy, jak Robert Winnicki, który już nie jest w Kukiz 15, to jednak mam głębokie wątpliwości, czy tak samo na pewno to dobro rozumiemy i czy na pewno wszyscy myślą o Rzeczypospolitej.
No, tym celem, ja już tak kończąc, chcemy tydzień po Wielkiej Nocy z Pawłem Kukizem spotkać się z panem ambasadorem Deszczycą. Nie ukrywam, że
szkoda, że nie
inicjatywa... Panie redaktorze, ja jestem wiceprzewodniczącym grupy bilateralnej Polska-Ukraina. Wielokrotnie rozmawiałem z panem ambasadorem Deszczycą. Proszę wierzyć między innymi też na ten temat.
Panowie, nie... Tak, panie pośle, tu jest Kurier Wnet z artykułem Pawła Bobołowicza.
Jeżeli, bardzo dziękuję, chętnie przeczytam.
Jeżeli zechce się pan na łamach Kuriera Wnet ustosunkować do tego artykułu, to oczywiście...
Bardzo chętnie. Jeśli będzie mi to dane, to skorzystam.
Serdecznie zapraszamy. Nie wiem, czy dwa SMS-y przytoczę. To są dwójka dziennikarzy, która słuchała tego, co panowie mówią. Pierwszy do Pawła. Paweł przegina i jest napastliwą stroną, broni zdecydowanie Ukrainy i jej napastliwości wobec ustawy, to jest jeden, a drugi SMS jest tak, brawo Paweł, ten pan poseł jest, no, cytuję, niedouczony, niebezpieczny populista. Dwa głosy w tej jednej sprawie. Panowie dalej będą dyskutować. Ja muszę patrzeć na zegar. Jest godzina 8:45. Słuchają państwo Poranka Wnet. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15 i Paweł Bobołowicz byli w studio. Pan poseł był gościem, pan Paweł Bobołowicz w tym
napastliwym redaktorem.
W tym studiu jest współgospodarzem.
A ja niedouczonym posłem.
No ale to jest... Znaczy
ja podkreślam, nie jestem historykiem.
Współgospodarzem. 8:46.